Adamie, jeśli to widzisz, czy mógłbyś wrócić do domu, do swojej rodziny? Naprawdę za tobą tęsknią. A jeśli ktokolwiek wie, gdzie jest Adam, prosimy o kontakt z szeryfem hrabstwa Ontario. W ten sposób rodzina będzie mogła dowiedzieć się, jak się czuje i czy wszystko z nim w porządku.
To 31-letnia Rose Chase. Jak wspomniano w tym materiale informacyjnym, mąż Rose i jej szkolna miłość, Adam, zaginął około 6 tygodni przed nagraniem tego filmu. Dla większości jej dziwne zachowanie można wyczuć już w pierwszych chwilach, gdy jej wzrok wędruje po całym pomieszczeniu, szukając potwierdzenia u otaczających ją osób. I ciągle nazywa ich rodzinę jego rodziną lub, jak to ujęła, twoją rodziną zamiast naszą rodziną. Czy
mógłbyś wrócić do domu, do swojej rodziny? Robi to ponownie, stwierdzając, jak bardzo tęsknią za nim, a nie za nami. Naprawdę tęsknią za tobą.
Jeśli jest coś, na co warto zwrócić uwagę, zagłębiając się w ten film, to to, że Rose jest okropną kłamczuchą. Zacznijmy teraz od początku. 14 czerwca 2012 roku w domu Przymot Road 2215 w hrabstwie Ontario w stanie Nowy Jork 31-letni mężczyzna o imieniu Adam Chase i jego żona Rose zostali w domu, ponieważ potrzebowali czasu na pracę nad swoim małżeństwem po bardzo poważnej kłótni. Tego wieczoru Adam przestał odpowiadać na SMS-y i telefony od znajomych i rodziny. Brak odpowiedzi trwał przez cały następny dzień, a jego matka jest coraz bardziej zaniepokojona. Matka Adama zadzwoniła do Rose i zapytała, czy wie, gdzie jest Adam. Rose odpowiedziała, że pokłócili się z Adamem, a kłótnia przerodziła się w bójkę. Adam oskarżył ją o zdradę, a następnie wybiegł z domu pieszo. Nie zabrał ze sobą telefonu, portfela ani samochodu i wychodząc, powiedział Rose, że nigdy więcej go nie zobaczy. Rose wyjaśniła również, że czuła, że Adam blefuje i że z pewnością wróci później tego wieczoru, ponieważ mają razem 4-letniego syna o imieniu Tristan. Mama Adama, Sylwia, uznała tę historię za dość dziwną i natychmiast zadzwoniła na policję, aby zgłosić zaginięcie Adama. Powiedziała policji, że tydzień przed zaginięciem Adama otrzymała zdjęcie Rose zdradzającej go z innym mężczyzną. Skonfrontowała się z Rose w sprawie tego zdjęcia, a Rose zaprzeczyła romansowi, twierdząc, że mężczyzna na zdjęciu był tylko jej przyjacielem gejem. Kiedy Rose nie przyznała się do tego, Sylwia wysłała zdjęcie swojemu synowi Adamowi zaledwie 2 dni przed jego zaginięciem, 12 czerwca. Dzień po złożeniu zgłoszenia, 16 czerwca 2012 roku, dwóch śledczych odwiedziło dom Adama i Rose. Rose otworzyła drzwi, a dwaj funkcjonariusze krótko ją przesłuchali w sprawie kłótni i potencjalnego miejsca pobytu Adama. Rose opowiedziała im tę samą historię, którą opowiedziała matce Adama, ale tym razem z nieco większą ilością informacji. Teraz mówi, że Adam zwrócił się do niej w sprawie zdjęcia, które otrzymał, na którym Rose zdradza z innym mężczyzną o imieniu Mark. Gdy oboje siedzieli na ławce w pobliskim parku, Rose potwierdziła, że rzeczywiście ma romans i że to wina Adama, który jedynie grał w gry wideo i oglądał telewizję, zaniedbując ich związek i nie poświęcając jej wystarczająco dużo uwagi. Podczas kłótni Adam poruszył kwestię, czy ich syn jest jego biologicznym potomkiem. Rose zapewniła Adama, że jest pewna, że to nie jego syn. Adam wpadł w furię, wybił dziurę w ścianie i wybiegł z domu. Powtórzyła, że Adam wyszedł pieszo, nie zabrał ze sobą żadnych rzeczy i że powiedział, że nigdy więcej go nie zobaczy. Choć podejrzliwi detektywi zaprzeczyli, że nie ma idealnych małżeństw i poszli dalej. Wrócili do domu 2 dni później, 18 czerwca. Tym razem zabrali ze sobą psa tropiącego. Zapytali Rose, czy mogą przeszukać posesję, a Rose niechętnie się zgodziła. Przeszli przez parter i sypialnię na piętrze, zauważając, jaki bałagan i brak organizacji panował w domu. Z każdego pokoju wydobywał się inny zapach, ale najgorszy ze wszystkich pochodził z piwnicy. Pies tropiący zwłoki zdawał się również sygnalizować, że podejrzewa, że coś jest na dole. Gdy weszli do piwnicy, Rose wyjaśniła, że zgniły zapach pochodził od martwych szczurów, które ciągle się tam włamywały, zjadały trutkę na szczury i ginęły w całej piwnicy. Stwierdziła również, że na dole leżało kilka worków z gnijącymi śmieciami, które z pewnością przyczyniały się do powstawania tego zapachu. Funkcjonariusze przeszli przez piwnicę i rzeczywiście zobaczyli ogromną stertę śmieci, a także kilka martwych i składających się gryzoni. Nie spędzili tam dużo czasu, ale byli skłonni uwierzyć w prawdziwość twierdzeń Rose dotyczących zapachu. Następnie wyszli i podziękowali Rose za współpracę. Następnego dnia, 19 czerwca 2012 roku, rodzice Adama otrzymali identycznego SMS-a od Adama. Siostry Chase'a twierdzą, że 19 czerwca wysłano 2 SMS-y, po jednym do każdego z ich rodziców. W SMS-ie napisano, że pobyt u znajomego w Canandaigua wymaga czasu na przemyślenie. Po otrzymaniu tych wiadomości, Sylwia natychmiast dzwoni na telefon Adama, który został zostaje szybko przekierowany na pocztę głosową. Oboje uznali tę wiadomość za dziwną i niewysłaną przez Adama. Śledczy szybko ustalili, że wiadomości te zostały wysłane z miasta Ken i Dagua, ale kiedy policja zareagowała na obszar, z którego pochodziły wiadomości, Adama nigdzie nie było widać. W ciągu następnych 5 miesięcy zintensyfikowano poszukiwania, a rodzina Adama nadal kontaktowała się ze stacjami informacyjnymi w nadziei na odnalezienie zaginionego syna.
Zastępcy szeryfa hrabstwa Ontario proszą dziś wieczorem o pomoc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny. Mówią, że 31-letni Adam Chase zaginął 14 czerwca.
Adamie, jeśli to słyszysz, masz gdzie wrócić do domu. Zadzwoń do mnie, napisz do mnie e-mail, cokolwiek. Po prostu wróć do domu. To wszystko. Rose uczestniczyła w tych wywiadach i konferencjach prasowych z resztą rodziny. Jednak zawsze wydawała się tym niezainteresowana lub po prostu obojętna. Mniej więcej w czasie tej konferencji prasowej Rose oświadczyła, że mężczyzna, którego całowała na zdjęciu, jest teraz jej nowym chłopakiem na pełen etat. Wprowadził się nawet do domu, w którym mieszkali Rose i Adam. Nie pozostało to niezauważone, a rodzina Adama jeszcze bardziej uparcie dążyła do powiązania jego zaginięcia z Rose, ponieważ wszyscy czuli, że stała się ona bardziej zdystansowana i nie wkłada wysiłku w pomoc w jego odnalezieniu. Dlatego w listopadzie 2012 roku zatrudnili przyjaciela rodziny i prywatnego detektywa, Rodneya G. Millera, aby pomógł im w sprawie. Pierwszym krokiem Rodneya była bezpośrednia rozmowa z Rose. W połowie listopada odwiedził Rose w domu i przedstawił się. Zapytał, czy ma jakieś informacje, które mogłyby mu pomóc, a ona wydawała się wycofana, odpowiadając, że powiedziała śledczym wszystko, co wiedziała. Rodney zapytał, czy może przejść się po domu. Rose się zgodziła, a Rodney przeszedł się po całym domu, zauważając również, jak bardzo był brudny. W piwnicy zauważa również wyraźny stopień rozkładu. Rose opowiada mu dokładnie tę samą historię o martwych szczurach i starych śmieciach. Rodney niechętnie wierzy w jej opowieść i wychodzi z domu. Wychodząc z domu, mija salon, w którym włączony był telewizor. Widzi, że chłopak Rose relaksuje się na kanapie i ogląda telewizję, najwyraźniej czując się bardzo komfortowo. Rodney ostrzega Rose, że jeśli Adam kiedykolwiek wróci do domu, gdzie mieszka ten mężczyzna, nie będzie zadowolony, a to może nawet doprowadzić do przemocy między nimi. Rose odpowiada, że skończyła z Adamem. Nie chciała go z powrotem, nawet jeśli wróci. Miała go dość. Rodney uznał tę odpowiedź za dość dziwną, ale kontynuował, wychodząc z domu. Wracając do samochodu, był pewien, że Rose była o wiele bardziej zaangażowana w zaginięcie Adama, niż twierdziła. Kontaktuje się z rodzicami Adama i mówi im, że jest przekonany, że to nie powinna być sprawa zaginięcia. Zamiast tego uważa, że doszło do zabójstwa. W ciągu kolejnych tygodni Rodney knuje plan. Zależało mu na tym, by wymusić na Rose przyznanie, że Adamowi przydarzyło się coś więcej niż sugerowała. Odnajduje więc stałą opiekunkę Rose, Sandy, i prosi ją o pomoc. Zgadza się i omawiają plan. Krótko po rozmowie z Rodneyem, 12 grudnia Sandy skontaktowała się z Rose i zapytała, czy mogłaby zabrać na noc jej syna Tristana. Sandy odpowiada, że nie ma problemu. Rose zostawia więc syna na noc. Wraca następnego ranka, 13 grudnia, aby go odebrać. Po przyjeździe Sandy mówi jej, że słyszała, iż policja dokonała przełomu w sprawie Adama i planuje dokonać aresztowania w ciągu najbliższych 48 godzin. Rose natychmiast zaczęła się trząść, a jej skóra zrobiła się bardzo blada. Powiedziała wtedy, że musi iść. Gdy tylko Rose odjechała, Sandy zadzwoniła do Rodneya i powiedziała, to jest ten moment, idź już. Rodney pojechał więc prosto do domu Rose i podszedł do niej, gdy wchodziła do środka. Poinformował ją, że zgromadził wystarczająco mocne dowody przeciwko niej, by w ciągu najbliższych 48 godzin postawić jej zarzut morderstwa. Powiedział, że może jej pomóc, o ile powie mu, gdzie pochowała ciało Adama. Stwierdził również, że wie, że miała ciało w domu, sądząc po zapachu, jaki wyczuwał, gdy przez nie przechodził. Rose odpowiedziała, nie zakopałam go. Spaliłam. Wyjaśniła następnie, że ciało Adama leżało w jej piwnicy od kilku tygodni i było w stanie głębokiego rozkładu. Następnie załadowała je do samochodu kawałek po kawałku i zawiozła do posiadłości swojej matki przy Hagerty Road w Potter w hrabstwie Yates. W rzeczywistości przewiozła te szczątki wraz z ich 4-letnim synem w samochodzie. Rodney Miller natychmiast skontaktował się z policją i poinformował ich o tym przełomie. Policja natychmiast udała się na posesję przy Hagerty Road i znalazła kilka kości porozrzucanych po palenisku. Rose została szybko zatrzymana i przewieziona z powrotem na komisariat policji hrabstwa Ontario, gdzie wzięła udział w przesłuchaniu. Pierwszą rzeczą, którą śledczy chcieli wiedzieć, było to, gdzie znajdowało się ciało Adama, kiedy przeszli przez dom z psem tropiącym zwłoki.
Więc kiedy byliśmy tam w nocy, kiedy przyszliśmy, ja i śledczy Durgen.
Tak.
Gdzie on był w piwnicy?
Ta część, o której ci mówiłem, że światło nie działa. Mym.
Miałem płozy wzdłuż ściany. Mym. A on był.
pod tym wszystkim, co było w tym kącie. Dobrze. Dobrze, jak się tam dostałeś?
Sam go namierzyłem, kropka, mym.
To całkiem duży facet. I wiesz, kiedy ktoś nie może się ruszyć, trudno go ruszyć.
To było bardzo trudne, dobrze.
Przyznaję, że to było trudne. Następnie poproszono Rose o wyjaśnienie, co właściwie stało się z Adamem, co spowodowało jego śmierć.
Czy to był dzień, w którym zadzwonił do pracy, kiedy to się stało? Tak, dobrze, co się stało?
Zadzwoniliśmy do pracy, żebyśmy mogli wszystko omówić.
Dobrze.
Zasnął po tym, jak zadzwonił do szefa.
Dobrze.
Próbowałam go obudzić. Trochę mi to zajęło, ale w końcu wstał. Poszedł na górę zapalić papierosa. Potem zaczął korzystać z komputera i pomyślałam, że o tym porozmawiamy. Znowu zaczęliśmy się kłócić o to, że Mark mnie pocałował, a ja powiedziałam, tak, to był tylko pocałunek. A on na to, no cóż, mówiłaś mi wczoraj wieczorem, że zrobimy test DNA Tristana. Powiedziałam mu, a potem powiedziałam, nie ma potrzeby. Tristan nie jest twój. Wściekł się, uderzył pięścią w ścianę.
Dobrze, i to była ta dziura, którą zobaczyliśmy.
Podeszłam, żeby go złapać. Odepchnął mnie. Podeszłam, żeby go znowu złapać. I nie wiem, jak to się stało, że znowu próbował mnie odepchnąć, czy ja próbowałam go złapać źle, ale jego stopa zaczepiła się o schody i spadł ze schodów. Bo pamiętam, że był słoneczny dzień i światło wpadało przez okno. Złapałam go więc. Znowu chciał mnie odepchnąć. Wtedy jego prawa stopa zahaczyła o krawędź schodów i po prostu się przewrócił.
Największym problemem z historią Rose jest to, że gdyby to rzeczywiście był wypadek, wystarczyłoby, żeby zadzwoniła pod numer 911 i zgłosiła upadek, co zapewniłoby Adamowi natychmiastową pomoc medyczną. Ponieważ szczątki były już zniszczone, nie było wystarczających dowodów, aby ustalić, czy historia Rose była wiarygodna. To powiedziawszy, to właśnie z tym oświadczeniem Rose musieli pracować śledczy, aby uzyskać przeciwko niej wyrok skazujący, niezależnie od tego, czy było prawdziwe, czy nie. Zapytali ją więc wprost, dlaczego nie zadzwoniła na policję. Chyba mam problem z tym, że skoro to on spadł ze schodów, to dlaczego przechodzimy przez to wszystko?
To znaczy, po co przechodzimy przez to wszystko? Po prostu pomóżcie mi to rozgryźć, bo... Na początku myślałam, że wszyscy pomyślą, że to morderstwo.
Mym. Że wiesz, że celowo go zabiłam. A potem, kiedy ukryłam ciało i psy weszły, myślałam, że miałam szczęście. Kilka razy miałam się oddać w ręce policji. Mym. Ale tym, co powstrzymywało mnie przed oddaniem się w ręce policji, było zachowanie jego rodziny.
Mym. Co masz na myśli?
To, co robili, to, no wiesz, wkurzanie mnie. Mym. A co powiesz na to, że mówili, że zrobiłam to wszystko bez dowodów rzeczowych i to?
Mnie naprawdę wkurzyło i po prostu. Dlaczego?
Więc to się ciągnie głównie z powodu ich traktowania ciebie po tym, jak to się stało.
Zgadza się. Czy to nie w porządku? W porządku. Rose jest nie tylko okropną kłamczuchą, ale także żyje w urojeniach, wykazując objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i narcystycznego zaburzenia osobowości. Zamiast próbować ratować życie swojej licealnej miłości, nabrała przekonania, że wszyscy wokół od razu uwierzą, że jest morderczynią. Podjęła więc wszelkie możliwe kroki, by zachować kontrolę nad ich percepcją, nie zważając jednocześnie na ludzkie życie. Kiedy rodzina Adama przejrzała jej kłamstwa i zaczęła wierzyć, że Rose rzeczywiście zamordowała ich syna, działała z urazą i podejmowała wszelkie kroki, które jej zdaniem mogły podważyć ich przekonania. Podczas tego wszystkiego śledczy mogli potwierdzić, że Rose rzeczywiście posunęła się do ostateczności, by pozbyć się ciała męża. Kiedy wyprowadzałaś go z domu, czy pocięłaś go na kawałki? Czy potrzebowałaś jakichś narzędzi? Nie, bo gdybyś potrzebowała, gdzie by one były?
On po prostu się rozpadł.
Dobrze. Dobrze, jak długo tam był?
Był tam około 6 do 8 tygodni.
Dobrze, po tym przesłuchaniu Rose została oskarżona o morderstwo drugiego stopnia, manipulowanie dowodami i narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. W trakcie postępowania sądowego obstawała przy twierdzeniu, że śmierć Adama nastąpiła w wyniku wypadku i że Adam zmarł, spadając z pierwszych schodów. Chociaż przyznała się do zepchnięcia go z drugiego ciągu schodów do piwnicy, stwierdziła, że była pewna, że zmarł już w wyniku pierwszego przypadkowego upadku, zanim to zrobiła. Rose twierdzi, że następnie przykryła jego ciało niebieskim basenem dla kotów, a następnie ułożyła na nim drewno i kilka worków śmieci. Ciało Adama nadal znajdowało się w tej pozycji podczas początkowych przeszukań, podczas gdy śledczym towarzyszył pies tropiący zwłoki. Proces Rose rozpoczął się w październiku 2013 roku. Podczas oświadczenia wstępnego oskarżenia, prokurator okręgowy hrabstwa Ontario R. Michael Tentillo powiedział ławnikom, że gdy usłyszą dowody i obejrzą nagranie z przesłuchania Rose, stanie się jasne, że to nie był wypadek. Zamiast tego była to zbrodnia z namiętności, w której Rose zdecydowała się nie wzywać pomocy medycznej. Następnie podjęła kroki, aby zatuszować jego śmierć i pozbyć się jego ciała. Podczas przemówienia otwierającego obronę obrończyni z urzędu Lynn Lab wezwała ławników do zachowania otwartości umysłu i niewyciągania pochopnych wniosków, stwierdzając, że to, co przydarzyło się Adamowi, było wypadkiem, a Rose popełniła błąd, sądząc, że nie była w stanie wezwać pomocy. Powiedziała, to szerszy obraz. Nie chodzi tylko o Adama Chase'a, chodzi o małżeństwo. Chodzi o rodzinę i tak, chodzi o Rose Chase, cokolwiek to znaczy. Proces trwał 2 tygodnie, jednak ława przysięgłych potrzebowała tylko 4 godzin narady, zanim wydała werdykt. Ława przysięgłych obradowała w sumie tylko około 4 godzin albo trochę ponad 4 godziny. Sugeruje to nam, że uznali sprawę za dość mocną i prawdopodobnie zmierzali w kierunku werdyktu, który wydali dość szybko.
Bez Rodneya nie byłoby nas tu dzisiaj. Dlaczego tak myślisz? Ponieważ to on go znalazł. Nigdy się nie poddał. Cieszę się, że...
Została skazana. Martwiliśmy się, gdy odtwarzano niektóre zeznania. Zawsze ściska cię za gardło, zastanawiasz się, na co chcą patrzeć lub co chcą wziąć pod uwagę. Ale w głębi serca wiedziałam, że Bóg się mną zaopiekuje. Pomógł mi go znaleźć. Wiedziałam, zadbaj o to, żeby ława przysięgłych dobrze wywiązała się z zadania. I Mike Tantillo za to, co dostał. Uważam, że nie można prosić o lepszego prokuratora okręgowego.
Oczywiście, praca Rodneya Millera była fantastyczna i myślę, że Sylwia ma rację. Ta sprawa mogłaby nie zostać rozwiązana bez jego uporu. W dużej mierze jest to również zasługą rodziny Chase, ponieważ to oni wywierali presję na Rose Chase i myślę, że wpłynęli na jej stan psychiczny, kiedy w grudniu faktycznie się poddała. I nie sądzę, żeby to się stało bez rodziny Chase, wywierającej presję w taki sposób, w jaki to zrobiła. Po odczytaniu werdyktu Rose miała szansę zabrać głos. Powiedziała, mogłabym tu stanąć i szczerze przeprosić za to, co się stało, ale moi przyjaciele wiedzą, co leży mi na sercu i że nie jestem złą osobą. Rose Chase została skazana na 24 lata więzienia do dożywocia i dodatkowe 1,5 roku za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Wyrok skazujący za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo został uchylony w lutym 2018 roku, ponieważ nie opierał się na wystarczających dowodach prawnych. Rose Chase, mieszkanka hrabstwa Ontario, skazana w 2012 roku za zabójstwo, poćwiartowanie i spalenie zwłok męża, w zeszłym tygodniu uchyliła wyrok za wykroczenie. Z dokumentów sądowych wynika, że Chase nie była winna narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Zarzut ten wynikał z faktu, że jej 4-letnie dziecko podróżowało z nią samochodem, gdy przewoziła szczątki zmarłego męża z hrabstwa Ontario do hrabstwa Yates. Jej wyroki skazujące za morderstwo drugiego stopnia i manipulowanie dowodami są nadal aktualne i obecnie odsiaduje karę 24 lat więzienia do dożywocia. Rose Chase jest obecnie osadzona w zakładzie karnym Bedford Hills, więzieniu o zaostrzonym rygorze dla kobiet w hrabstwie West Chester. Chcę, żeby opinia publiczna wiedziała, że to nie ja, to znaczy Jessica, Sylwia, Becky, sąsiedzi, przyjaciele, ktokolwiek, kto miał coś do powiedzenia.
Jak udało ci się ją namówić do przyznania się do...
winy przez Sandiego Armsona w grze?
Długo na to czekałaś, tak. Bardzo trudno było się do tego zmusić, ale pan Tentillo i pani Hines wykonali świetną robotę. Wspaniale. Posłuchałam intuicji matki, ale wiedziałam, że coś jest nie tak. Mój syn zawsze dzwonił do mnie, gdy coś się działo. Zawsze. Albo ja, albo jego tata. Mój syn mógł odpocząć,